dzisiaj będziemy się modlić. Ojcze, otaczaj nas zawsze swoją opieką. A co gdyby opieką Boga w Twoim i w moim życiu było to, że możemy wąchać kwiaty i smakować ciasta? A co gdyby opieką Bożą w naszym życiu było to, że możemy kroić sałatkę? A co gdyby opieką Bożą naszego Ojca w naszym życiu było to, że możemy się pokłócić z tymi, których nazywamy bliskimi i obejrzeć mecz tych, którzy zawsze przegrywają? Co by było, gdyby to była opieka Boga? Nie to, że się spełni Twoje i moje dobre pragnienie, nie to, że będziemy tak bardzo religijni, jakbyśmy chcieli i o takich obyczajach spotykali ludzi w swoim życiu, tylko to była opieka Boga. Dzisiejsza liturgia słowa będzie nam to pytanie stawiała i warto w każdym z tych czytań usłyszeć próbę zmierzenia się z tą odpowiedzią, która jest Twoim i moim poszukiwaniem obecności Boga w naszym własnym życiu. Jak szukać szczęścia? Fragment Księgi proroka Izajasza, który usłyszeliśmy dzisiaj jako pierwsze czytanie, to trzecia część tej księgi, czyli tak zwany trito Izajasz. Jesteśmy w momencie, w którym Izraelici wrócili z niewoli babilońskiej i są jako społeczeństwo w takim gigantycznym kryzysie. Modlą się, poszczą, ale mają wrażenie i tak tego doświadczają, że Bóg ich nie słucha. W takim przekonaniu żydowskim post jest potwierdzeniem ich przywiązania do Boga. No i oni mu to pokazują, a Bóg nic. Nadal jest mnóstwo cudzoziemców, nadal nie skleja im się ten świat. Jerozolima jeszcze, ohohoho, zanim się ją odbuduje, jakaś wizja przyszłości, to taka mglista. No to czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? To jest zdanie, które dzisiaj zostało akurat wycięte. Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Zobaczcie, to jest często też i nasze myślenie, nie? Modlimy się. Czemu Ty, Panie, nie słuchasz? No pragniemy dobra. No żyję tak, jak pragniesz. Dlaczego Ciebie nie ma w moim życiu? Prorok Izajasz próbuję to, na to pytanie dzisiaj odpowiedzieć Izraelitom. Jesteśmy między, no, okolica to będzie 5-4 wiek przed naszą erą, bo to aż 2 wieki była pisana ta księga. I to już jest końcówka, więc pod koniec pewnie 4 wiek przed naszą erą. Próbuję na to odpowiedzieć w ten sposób, że ponieważ wasze życie oddzielone jest od modlitwy, dlatego jedno z drugim kompletnie jest niekompatybilne. Kłócicie się nadal, pomimo postów, mówi prorok. Uciskacie swoich robotników, pomimo swoich modlitw. Dbacie tylko o własne interesy, a chcecie, żeby było dobrze. Fragment, który dzisiaj słyszymy, to recepta Boga na prawdziwy post. O co w tym poście chodzi? Dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współziomków. To jest takie radykalne wezwanie do gościnności, zobaczcie, które nie jest kalkulacją, czy nam się to opłaca, czy jest to słuszne, właściwe, dobre, tylko jest to opowieść, w jaki sposób możemy zostać wysłuchani. Jesteśmy w IV wieku przed naszą erą. Ten tekst musiał być obrazoburczy dla bardzo pobożnych Żydów. Bo zaproszenie kogoś, kto jest, nie jest Żydem, pod swój dom, oj, to nieczystość się zaciąga. Ten prorok, prorok Izajasz, musiał być bardzo trudno słuchalny, wręcz nieusłyszany pewnie w swoich czasach, bo zachęcał swoich rodaków, którzy tak jak samo jak on szukali Boga, do rzeczy tak radykalnej, tak niemożliwej. Nie odwróć się od współziomków, to dosłownie znaczy nie odwróć się od swojego ciała, od własnego ciała. Bo drugi człowiek tylko wtedy, kiedy stanie się dla ciebie, jak twoje ciało, tak bliski, że aż stanie się częścią ciebie, dopiero wtedy staje się odzwierciedleniem tego, jaki jest Bóg względem nas. Jak długo tak się nie dzieje, tak długo, pisze prorok, nic z tych rzeczywistości jest niemożliwe. Bo kiedy drugi stanie się dla nas moim ciałem, wtedy wzejdzie zorza, wtedy rozkwitnie twoje zdrowie. Nadzieja i obecność Boga wydarza się zawsze w naszym życiu po nocy. Żeby spotkać w swoim życiu Boga, pisze prorok Izajasz, musi przyjść noc. Nie ma innej drogi. I teraz zobaczmy, do jakiego wypuszczenia myślenia o Bogu, o religijności i o naszej układance są zaproszeni Izraelici. Mają zrobić coś, co stanie się w sprzeczności z regułami religijnymi i mają pozwolić na doświadczenie trudu w swoim życiu, żeby spotkać Boga, który pojawi się jako światło, które wschodzi i jako doświadczenie rozkwitania w zdrowiu. Bo lekarstwem staje się możliwość zobaczenia, że Pan tobie i mi chce służyć. Tam jest to ładnie powiedziane. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie, oto jestem. Ten zwrot, oto jestem, to był zwrot niewolników do swoich panów. Prorok Izajasz mówi, że Bóg będzie wołał jak twój niewolnik. Ale tylko wtedy, kiedy drugi człowiek dla ciebie stanie się jak twoje ciało. Jak długo tak nie będzie, nie spotkasz Boga. Bo Bóg przychodzi tam, gdzie w twoim i w moim życiu jest ciemność, tam, gdzie tobie i mi brakuje zdrowia. To jest bardzo obrazoburcze. Zobaczcie, dla nas jest to trudne do przyjęcia. To znaczy, że co? Teraz jest mi dobrze, to co mam się nie modlić, to w ogóle nie jest o tym. To jest o takiej jakości Boga, którą można spotkać wtedy, kiedy ty i ja puścimy swoje wyobrażenie o Bogu. Nagle pozwolimy, żeby On nie był taki, jak ja go sobie wyobrażam, tylko żebym miał w sobie to pytanie, jaki ty jesteś? I nagle widzimy w naszym życiu często trudne rzeczy, gdzie w tych trudnych rzeczach światłem staje się zdarzenie albo osoba. Nie na to, że będzie wszystko tak, jakbyśmy chcieli, tylko staje się światłem, ta osoba, to zdarzenie, na przejście przez to doświadczenie. Słyszycie, o czym jest wiara? Bo my ciągle z wiary robimy magię. Jak długo robimy z niej magię? Jak długo jesteśmy godni pożałowania? Ja jestem godny pożałowania wtedy. Myślę, że to taka magia. Ja tu mówię takie czary-mary, a wszyscy w to wierzą. Ja przypomnę, stąd się wzięło hokus-pokus. We wszystkich językach świata jest słowo hokus-pokus. No bo jak msza była odprawiana po łacinie, to przy każdym księdzu musiał stać ministrant. Nie można było odprawiać Eucharystii, celebrans. Prezbiter nie mógł odprawiać Eucharystii bez chociaż jednej osoby, więc potrzebowali ministrantów dużo. I taki ministrant stał obok takiego ołtarza. I kiedy słyszał takie zdanie konsekracji po łacinie hoc est enim corpus meum i prezbiter podnosił hostię i mówił, no, to jest ciało Pana, to ministrant słyszał hokus pokus, Jezus. Słyszycie, skąd to jest? To jest z mszy łacińskiej. I my często mamy takie wrażenie, że im bardziej czegoś nie rozumiemy, im bardziej jest takie czarodziejsko-magiczne, tym bardziej działa. Oni też to myśleli. My też to myślimy. I na tym polega nasze cierpienie. Bo nam się wydaje, że jak im bardziej magicznie, czarodziejsko, tu nie ma żadnych nic z czarów, ani krztyny magii tu nie ma. To jest opowieść, doświadczenie, wydarzenia, które staje się dla nas doświadczeniem dotykającym Twoje i moje serce o tyle, o ile Ty i ja puścimy swoje wyobrażenie Boga. Jeśli nie, ciągle będziemy w tu widzieć czarodziejską moc. Czary mary, hokus pokus. No i niektórzy z nas potrzebują takich czary marów, hokus pokus. I mówią, że tylko taki rodzaj odizolowania, wydzielenia da światu zbawienie. Jezus Chrystus w Ewangeliach opisany jest jako żarłok i pijak, przyjaciel celników i jawno grzesznic. Tak mówią o nim Ewangelie. Tak go przedstawiają, jako kogoś, kto był z ludźmi, a nie kogoś, kto był oddzielony od ludzi. Oto wtedy przez taką obietnicę bliskości przychodzi zmiana naszego doświadczenia obecności Pana. Twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a Twoja ciemność stanie się południem. Nie dlatego, że my coś zrobimy, tylko dlatego, że wtedy, kiedy na coś takiego pozwolimy, będzie mógł działać Bóg. I wiara jest tym, pozwoleniem, a nie tym, że dzisiaj żadnego grzecha nie popełnimy. W ogóle cudownie, w ogóle zachęcam siebie i was, żebyśmy nigdy grzechów nie popełnili, ale się nie da. Bo grzesznikami byliśmy, jesteśmy i będziemy. Opowieść o spotkaniu Pana to nie jest opowieść o wezwaniu do niegrzeszenia, tylko opowieść o spotkaniu Pana w naszym życiu to jest opowieść o spotkaniu miłości, dla której grzesznik jest najważniejszy, której to, co w Tobie i we mnie jest naszą słabością, naszą małością, tym, co nam najtrudniej kochać, jest w Jego oku największą uważnością. O tym jest opowieść wiary i zawsze była. Tylko ponieważ to jest tak ulotne, tak nie do końca, jakby się wydaje na pierwszy rzut oka mierzalne, to łatwiej nam pójść w pobożność i religijność. Byłeś w kościele? A nie byłeś, to masz grzecha. O, to już do komunii iść nie wolno. Zobaczcie, my wszystko widzimy w rygorach i zasadach. Nawet miłość próbujemy opisać w rygorach i zasadach. Tylko tak się nie da ani żyć, ani kochać, ani spotkać Boga, który jest życiem Twoim i moim. I znów wróćmy do tego pierwszego pytania na samym początku. Czy potrafię zobaczyć, że szczęściem, obecnością Boga w moim życiu jest to, że wącham kwiatki, jem ciasto, kroję sałatkę, tłukę schabowego. Musi być rosół jeszcze dzisiaj, to jeszcze rosół gotuję. Spotykam się z tymi, których kocham, którzy znowu są, nie rozumieją mnie. I drużyna sportowa znowu nie wykazała się najlepszym kunsztem. I możemy popsioczyć. O, i wtedy mamy taki dzień spełniony. Dzień Polaka, niedziela Polaka. Zobaczcie, to jest opowieść o wierze, która nas zaprasza do wyjścia z religijności, a spotkania Boga w codzienności. To nie jest łatwe, bo tu jest łatwiej sobie wyobrazić, że On jest w tej magii, w tych czarach. Że On jest w tym, kiedy ja jestem taki zborny. O, wtedy to na pewno jest. Drugie czytanie, to list do Koryntian. Pawłowi w Atenach nie wyszło. No jedna wielka porażka. Posłuchamy cię innym razem, istot. Bo Paweł, jako wykształcony Żyd, znający języki, no krasomóstwo do kwadratu, bardzo dobry mówca, kiedy pojawił się w Atenach, to próbował ich tak ładnie kupić ładnym sposobem mówienia. Tak bardzo ładnie mówił. Opowiadał, że jest wielu bogów, ale z tych wszystkich bogów, których oni mają, ten jest najważniejszy. Oni tego słuchali. Mówi, o, ładnie mówi. O, jak pięknie mówi. Dobra, posłuchamy cię innym razem. I dzisiaj fragment listu do Koryntian, który słyszymy, kiedy Paweł pisze do gminy chrześcijan w Koryncie. To jesteśmy w momencie, w którym Paweł próbuje tą gminę chrześcijan, nie tak jak w Atenach, pokazać siebie w niej od innej kompletnie strony. Bracia, przyszedłem do was nie błyszcząc słowem i mądrością, ale przyszedłem głosić wam świadectwo Boże. Paweł był mordercą, bo to chyba umyka w tym tekście. My mówimy o kimś, kto mordował ludzi. Nie tam ich skazywał. Nie wiem, mówił, a karę będziesz miał po drugiej stronie w niebie. On ich zabijał. Naprawdę ich mordował. To powinno nas wstrząsnąć, bo ten człowiek idzie do gminy chrześcijan, do ludzi, którzy bardzo żyją współcześnie, są zachłyśnięci też kulturą grecką, też dobrze wykształceni, i on porzuca to wyobrażenie, jak to należy opowiadać o Ewangelii. I nagle on mówi, nie, ja wam już nie będę mówił tak, jak mówiłem tam, powiem wam w zupełnie inny sposób. Ja jestem mordercą. Zabijałem ludzi. To było złe. To jest złe i zawsze będzie złe. I w tym doświadczeniu spotkałem Pana, który mnie z tego wyrwał. Opowieść Pawła to opowieść, i to chcę przekazać, jest jakimś wizerunkowym samobójstwem, no bo nagle odsłania siebie w tym, co jest najsłabsze i najgorsze, ale Paweł świadomie chce to zrobić, bo nagle zrozumiał, że opowieść o Bogu to jest opowieść o Bogu, który działa w naszym życiu, a nie o naszej moralności, nie o naszej grzeczności i nie o naszych wymaganiach. Że bycie chrześcijanką, chrześcijaninem, na pewno wtedy, a tym bardziej teraz, dokonuje się przez przemianę serca, a nie do końca obyczajów. Przez zdolność zobaczenia cudów Jego obecności w naszym życiu, a nie przez sztuczki magiczne, których większość z nas pragnie, ja też. Przez doświadczenie bycia, zobaczenia swojego obdarowania, a nie ciągle widzenia niedosytu, który ma każda i każdy z nas. Ta opowieść Pawła staje się sposobem, w jaki on głosi Ewangelię. Bo chce powiedzieć, Bóg jest mocny, bo ze mnie z grzesznika zrobił świadka wiary. Nigdy nie myślałem, że będę mówił wam o tym, że on mi to zrobił. On mnie tak przeprowadził. No, byśmy powiedzieli dzisiaj, to dlaczego nie został ukarany? Powinien siedzieć w więzieniu. Pewnie tak. I pewnie tak należało zrobić. Ale opowieść nie jest o tym. Opowieść jest o wierze, która przemienia nasze życie. Skutkiem osobistego spotkania Boga Pawła jest to, że uznaje swoją bezradność. I kiedy chce opowiadać o Bogu, to chce opowiedzieć o tym, że Bóg objawia się tam, gdzie ty i ja mamy zdolność do powiedzenia, tak, jestem bezradna, bezradny, dlatego ciebie potrzebuję. I to jest drugie czytanie. A dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją tego, co słyszeliśmy tydzień temu. Rozpoczęło się najdłuższa przemowa Jezusa, opisana, czyli kazanie na górze. Na pewno pamiętamy, Pan Jezus mówi, szczęśliwi jesteście, gdy ludzie wam urągają, prześladują was, gdy źle o was mówią, gdy czegoś wam nie dostaje. Jesteście szczęśliwi. Widzi tłumy i im to mówi. Mówi do ludzi, którym wielu rzeczy brakuje. Mówi do ludzi, którzy cierpią, do ludzi, którzy są samotni, do ludzi, którzy zawiedli się w miłości, do ludzi, którzy chorują. Jesteście szczęśliwi. Jesteście szczęśliwi, bo takich szuka Bóg. Bo Bóg w takich chce się objawiać. I co dzisiaj mówi dalej? I wy, kiedy widzicie, że jesteście tacy, wtedy jesteście solą ziemi i wtedy jesteście światłem świata. Nie wiem, czy to usłyszeliście. Opowieść o wierze to jest opowieść o twoim i moim doświadczeniu słabości, bólu i cierpienia, takiego, że nas skręca. I wtedy, kiedy nas skręca, Jezus mówi, jesteście szczęśliwi. To szczęście to jest obecność Boga w życiu tych spośród nas, którzy w ten sposób tego życia doświadczają. Bo kiedy w ten sposób tego życia doświadczamy i w ten sposób spotykamy Boga, którego w ogóle wtedy nie widać, wtedy stajemy się solą ziemi i światłem świata, bo tym jest Ewangelia. Ewangelia nie jest moralizą, tym czy będziecie w kościele czy nie, czy wrzucicie na tacę czy nie, tym jak będziemy żyli, z kim, na kim spali i obok kogo. Tym nie jest Ewangelia, bo my ciągle wszystko chcemy prędzej czy później do tej moralizy sprowadzić. No bo chcemy, no ale w końcu to jak mam żyć? Żyj jak chcesz. No nie, ale ksiądz tak mówi, żyj jak chcesz. Bo może od zawsze chciałeś się rozwieść, to może trzeba tak żyć. Może od zawsze twoje pragnienie było kompletnie inne. I w końcu słyszysz to, co jest w tobie. To nie jest o idei trzymania się czegoś, co raz kiedyś wybraliśmy, tylko wrócenia do tego, co jest twoim i moim życiem, by spotkać żywego Boga. Dlatego to jest tak trudne, bo wtedy zaczynam poszukiwać i odnajdywać, czym jest wiara. Jestem solą ziemi wtedy, gdy cierpię. No gorzej nie można. Jestem światłem świata. Bo wtedy z tego miejsca wołam, Boże, gdzie jesteś? Dlaczego mi nie pomagasz? I mierzenie się z tym staje się smakiem dla innych ludzi. Bo wiara nie jest dla ciebie i dla mnie doświadczeniem, które da nam szczęście, tylko wiara jest rzeczywistością, która każe każdym innym z nas zadać sobie to pytanie, to o co w tym życiu chodzi? No bo skoro ten pobożny, taki dobry człowiek tak cierpi, to o co w tym chodzi? I nic za to nie ma, to o co w tym chodzi? No to wróćmy jeszcze raz do początku. A co by było, gdyby szczęściem, doświadczeniem wiary w twoim i w moim życiu było to, że wąchamy kwiatki, że smakujemy szarlotkę, że tłuczemy schabowego i przygotowujemy sałatkę. O to w życiu chodzi i tym jest wiara. Co by było, gdyby to było to? Co by było, gdyby to doświadczenie, kiedy stawałoby się prawdą naszej egzystencji, sprawiałoby, że zaczęlibyśmy kochać drugiego człowieka jak siebie? Co by było, gdyby Ewangelia to nie była ta książka, którą wszyscy słuchamy i mówimy, o jakie ładne, piękne, o tak karmi. Tylko Ewangelia to jest to, jak ty i ja dzisiaj będziemy mierzyć się z tym dniem takim, jakim jest. Z tym ciśnieniem, z tą pogodą, z tą rodziną, którą spotkamy. I pośród tego doświadczenia będziemy próbowali najlepiej, jak potrafili, kochać i wybaczać. Co by było, gdyby to było to? Zobaczcie, Ewangelia nie mówi na pewno to, albo na pewno nie to, tylko mówi sprawdź. Kiedy kończy się kazanie, już tak wyprzedzając wiele niedziel, kiedy kończy się kazanie na górze, te tłumy, które słuchały Jezusa, pięknej mowy, mówili, o, jak ładnie mówi, nawet mnie to porusza, wcale za nim nie poszli. I Jezus nie mówi, o, źle robicie, bo nie idziecie za mną. O, to teraz na was spadnie nieszczęście. Okej, no to żyj tak, żyj swoje życie. Bo jeśli chcesz być moim uczniem, nie musisz, to ja cię zapraszam do takiego doświadczania świata, że to, co jest zwykłe, normalne, niespełnione często, zawiedzione w tobie i we mnie, staje się obecnością Boga. Nie dlatego, że jesteśmy tak cudowni, tylko dlatego, że my takiego wtedy potrzebujemy. A opowieść o Ewangelii to jest opowieść o tym, że Bóg nas szuka. Wtedy, kiedy jest mi źle. Że Bóg ciebie i mnie kocha. Wtedy, kiedy jesteśmy grzesznikami. bo chce ciebie i mnie przeprowadzić do pełni życia. No może w więzieniu, ale do pełni życia. No może ze słabo upieczonym schabowym, ale do pełni życia. Możemy dać posmakować innym, co to znaczy dobre i spełnione życie w wierze. Nie w ten sposób, że kogoś tu przyprowadzimy albo nauczymy dziesięciorga przykazań, że musisz, musisz, nie wolno, nie wolno. Tylko, że będziemy żyli życie w harmonii, mierząc się z tym, co jest trudne i mówiąc o tym, że to jest trudne. Nie szukając wytłumaczenia, że Bóg tak chciał i na pewno to jest mądre w Jego oczach, bo ja nie wiem, czy to jest mądre. Tylko o tym, że mam wątpliwości. Zobaczcie, pewność wiary, którą w sobie mamy, co jest po drugiej stronie, jak skończy się Twoje i moje życie, jest tylko mglistą nadzieją. Nawet jeśli ktoś z nas będzie miał wizję, jak tam jest po drugiej stronie, jeśli w ogóle jest, to będzie tylko Twoje doświadczenie. Bo większość z nas takiego doświadczenia ani nie miała, ani nie ma, ani nigdy mieć nie będzie. Bo opowieść o wierze to nie jest opowieść o bajce, która czeka nas, jak się skończy ta trudna, mozolna egzystencja tutaj i tam będzie cudownie. Wiara nie jest tą opowieścią o zaświatach. Jezus przyszedł po to, żeby ciebie i mnie upewnić, że nasze życie, wtedy kiedy nam najbardziej wydaje się opuszczone w moim życiu przez nie Ojca, przez Boga, takie nie jest. Że wtedy, kiedy najbardziej mamy doświadczenie Jego braku, stajemy się największymi Jego uczniami. Nie ma większego doświadczenia bycia uczniem, nie ma większego świadectwa. A życie Ewangelią to jest to życie, które wiedziesz. Nie chodzenie do kościoła, nie bycie moralnie spójnym katolikiem. Kto z nas jest moralnie spójnym katolikiem? Jakbyśmy się tak mieli tak przeskanować, wszyscy tak jak tu jesteśmy, to każdy z nas żyje od sasa do lasa, jak to się mówi. No i dzięki Bogu ten kościół, w którym jesteśmy, nazywa się katolicki, czyli powszechny, czyli każdy pomysł życia naszego mieści się w tym kościele, dzięki Bogu, bo może w innym by się nie zmieścił, w tym się mieszcza. Pamiętajcie, że Kościół powszechny mieści wszystkich. To jest najpiękniejsze jego doświadczenie, o którym często zapominamy, bo sprowadzamy znów go do moralności. A im bardziej go do moralności sprowadzimy, tym bardziej sami się wykrzaczymy z niego. Bo opowieść o wierze to zaproszenie do naszego życia i do widzenia obecności Pana w tym życiu takim, jakie ono jest, by stać się świadkiem, że o to życie, takie jakie ono jest, chodzi. Z płaczem i z radością, z pewnością i jej brakiem. Amen.